Kolejny poniedziałek, kolejne mity o języku. Na antenie radia UWM FM w naszym studiu pani profesor Mariola Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i pani profesor dzisiaj taki temat dość groźnie brzmiący zaproponowała. Język polski jest zagrożony.
Tak, to jest mit, który według mnie utrwalony jest w świadomości niektórych użytkowników języka, natomiast jeżeli chodzi o językoznawców, to na pewno oni tak nie myślą. A jeżeli chodzi z kolei o tych, którzy mogą tak myśleć, to wydaje mi się, że zagrożone są tutaj przede wszystkim takie osoby, które cechują się dużą wrażliwością językową i które traktują język jako wartość. Czyli właśnie taka z punktu widzenia normatywistów, z punktu widzenia językoznawców, taka najcenniejsza grupa użytkowników języka. Dlaczego chciałabym powiedzieć o tym właśnie w dzisiejszym odcinku mitów o języku? Przede wszystkim dlatego, że według mnie taki sąd, właśnie ujmowany w ramach konstatacji, stwierdzenia, czasami formułowany jako pytanie, powraca najczęściej przy okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który obchodzimy 21 lutego. Pomyślałam sobie, że warto byłoby właśnie w tym odcinku, w tej naszej dzisiejszej rozmowie zmierzyć się z tym. Ale chciałabym zapytać pana, czy pan sobie czasami pomyślał o tym, że język polski jest lub też może być zagrożony?
Myślę, że jest zagrożony niekoniecznie. Bardziej myślałem o tym, w jaki sposób te kolejne, coraz młodsze pokolenia traktują język polski, zniekształcając często wiele form, używając słów, których my czasem nieco starsi nie rozumiemy. Pewnie te obawy największe związane z tym, czy język jest zagrożony, czy język polski jest zagrożony, płyną z tego, że to młodsze pokolenie często i coraz śmielej posługuje się językiem angielskim i wtrąca też te zapożyczenia z języka angielskiego do naszej mowy.
To, co pan powiedział, potwierdza moje przekonanie dotyczące tego, że właśnie jeżeli ktoś formułuje takie obawy, to jako dwa podstawowe źródła tych niepokojów wskazuje po pierwsze język angielski, taką ekspansję anglicyzmów do słownictwa polskiego, a z drugiej strony slang młodzieżowy, który jest taki, jak pan powiedział, coraz bardziej tajny. I właśnie o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać, o tym chciałabym powiedzieć, ale od razu uspokoję naszych słuchaczy i powiem, że nie jest zagrożeniem ani jedno, ani drugie zjawisko. Z jakiego powodu? Może najpierw skupmy się na tej angielszczyźnie, chociaż ta angielszczyzna właśnie przenika i do slangu, więc gdzieś tam jest wspólny mianownik tych dwóch przyczyn, tych dwóch źródeł. Ale zaczynając od zapożyczeń, to trzeba powiedzieć, że na język polski zawsze oddziaływały inne języki. I jest to zjawisko jak najbardziej naturalne i zdrowe. Dotyczy ono także innych języków naturalnych i trzeba byłoby powiedzieć, że tylko w izolowanej komunikacyjnie społeczności można byłoby tego zjawiska uniknąć. To jest, tak jak powiedziałam, zupełnie naturalne, że ze względów pozajęzykowych, czysto zewnętrznych, czyli ze względu na jakieś związki polityczne, gospodarcze, kulturowe, języki na siebie oddziałują. Dlaczego my sięgamy po słowa z innych języków? Tutaj przyczyny są dwie. Pierwsza jest uzasadniona, a druga nieuzasadniona. Ta uzasadniona to są potrzeby nominacyjne, czyli po prostu konieczność nazwania jakichś nowych zjawisk i obiektów w świecie. I z tego powodu bierzemy sobie słowa z innych języków. A druga przyczyna jest nieuzasadniona i można byłoby ją ująć w takim sądzie, bo nam się to po prostu podoba. I tu jest największe takie, powiedzmy, ewentualne niebezpieczeństwo. Ale jeżeli byśmy zerknęli w przeszłość, to byśmy zobaczyli, że to właśnie jest całkiem normalne zjawisko. Ja może teraz zrobię taki mini eksperyment i wymienię kilkanaście słów, które funkcjonują w języku polskim. Wino, anioł, jedwab, kolęda, atrament, ratusz, cukier, rachunek, tort, tulipan, szampan, szarlotka, makijaż, biżuteria, fryzjer. Proszę mi powiedzieć, czy według pana one brzmią obco?
Nie, brzmią bardzo swojsko, ale tak domyślam się, że część pochodzi z języka francuskiego na przykład.
Część z francuskiego, część z włoskiego, część z czeskiego, część z łaciny. Czy nam przeszkadzają?
Absolutnie nie
przeszkadzają nam, prawda? No, są nam tak naprawdę potrzebne. Gdybyśmy sobie pomyśleli jeszcze o nich w ten sposób, co by było, gdyby ich nie było, to no, pewnie byłyby jakieś inne słowa, które musiałyby nazwać te zjawiska i te obiekty, które nazywają te wyrażenia. Gdyby nie było żadnych słów na ich określenie, mielibyśmy luki leksykalne bardzo bolesne. No, nie potrafilibyśmy się bez nich obyć. Teraz tak, no właśnie, tak jak powiedzieliśmy, mamy tutaj wyrażenia z różnych języków i najstarsze w języku polskim są zapożyczenia z czeskiego i z łaciny. I jeżeli byśmy chcieli ustalić, kiedy one się pojawiają, to pisze się o tym, że już w dobie przedpiśmiennej one były w języku polskim, no ale wskazuje się tak mniej więcej X wiek. Już wtedy mieliśmy słowa z tych dwóch języków, a spowodowane było to oczywiście przyjęciem chrześcijaństwa i chrystianizacją ludności. No i właśnie to słownictwo dotyczy głównie tych kręgów, powiedzmy, dotyczących wiary Kościoła, czyli samo słowo Kościół, słowo ołtarz na przykład, słowo pacierz, słowo chrzest, słowo biskup. Później idziemy dalej, mamy mniej więcej XIII-XIV wiek. Mówię mniej więcej, ponieważ te ustalenia dotyczące tego, na jaki czas przypada taka ekspansja zapożyczeń z określonego języka, to są zawsze takie dosyć orientacyjne. No ale tak jak powiedziałam, mniej więcej XIII-XIV wiek i pojawiają się w naszym języku wyrażenia z języka, który nigdy nie był przez Polaków lubiany, czyli z niemieckiego. Pojawiają się germanizmy. One z kolei przenikają do języka polskiego przede wszystkim ze względu na kolonizację niemiecką, głównie w miastach. I są bardzo potrzebne, bo one głównie dotyczą życia codziennego. Wiążą się z takimi czynnościami praktycznymi. Związane są z handlem, z urządzaniem domów, z urządzaniem mieszkań. No, na przykład takie powszechne słowo jak durszlak w kuchni nam się przydaje, czy smalec, obocznie ze szmalec i ta forma jeszcze gdzieś tam w jakiejś takiej polszczyźnie nieogólnej funkcjonuje, no, ale jest niepoprawna teraz już. Czy, no, jeżeli byśmy szli dalej w tej wędrówce po dziejach polszczyzny, no to mniej więcej w XV wieku pojawiają się wpływy włoskie. A włoski nam się z kolei zawsze bardzo podobał, podobnie jak francuski. XV-XVI wiek Polacy wyjeżdżają do Włoch na studia na przykład. Podobnie było też, jeżeli chodzi o modę na francuski. No i Włosi też chętnie przybywają do Polski. Przybywają architekci, przybywają kupcy, przybywają rzeźbiarze. W 1518 roku przybywa do Krakowa oczywiście królowa Bona. To słownictwo będzie dotyczyło i kuchni, i architektury, i mody, więc mamy właśnie takie słowa z jednej strony jak kalafior, kalarepa, szpinak, a z drugiej strony na przykład gracja czy tulipan. No a na francuski moda trwała bardzo długo, bo gdzieś tam w XVII wieku pojawiła się fala takich zapożyczeń, ale cały XVIII i XIX wiek to jest właśnie moda na ten język, który był uznawany za elitarny i którym w tak zwanych wyższych sferach szczycono się. Jeżeli ktoś znał francuski, potrafił wtrącić jakieś zwroty po francusku. Więc jak widzimy, przez wieki moda na inne języki trwała. A teraz jesteśmy, można powiedzieć, świadkami, w jakimś sensie też pewnie uczestnikami ekspansji anglicyzmów. I one się pojawiły w polszczyźnie stosunkowo niedawno, bo pojawiają się, zaczynają dominować dopiero w XX wieku. Pierwsza taka fala to po II wojnie światowej, a druga po 1989 roku. No i właśnie jesteśmy ciągle pod wpływem tej fali po 1989 roku, która zyskuje na sile.
Swoje zrobił też internet a propos tych zagrożeń.
Właśnie o to chodzi. Swoje zrobił internet i okazuje się, że intensywność i tempo przyrostu anglicyzmów w zasobie leksykalnym polszczyzny jest tak wielkie, że słowniki nie nadążają z rejestracją tych jednostek językowych. Ostatnio czytałam artykuł profesora Dunaja, który pisał o tym, że wtedy, kiedy pracował nad swoim artykułem dotyczącym właśnie wpływów angielskiego na polszczyznę i był już na etapie korekty autorskiej tego tekstu, to przestał uzupełniać materiał badawczy, bo to by mogło trwać i trwać. Groziło to regresem nieskończonym. Więc rzeczywiście tak, teraz jesteśmy świadkami tego i to możemy podejrzewać, że to może stanowić zagrożenie. Ale no właśnie, pod jakim względem mogłoby być to zagrożenie, pod jakim nie? No proszę sobie pomyśleć, co by było, gdyby tych niektórych zapożyczeń z angielskiego nie było. No, tak zerkam, oboje jesteśmy w dżinsach. No i jak byśmy sobie to nazwali? No, ja nie wiem, jak ja bym o tym mówiła.
No ja też nie mam pomysłu.
No właśnie. Albo jak byśmy rozmawiali o gatunkach muzycznych albo o gatunkach filmowych. No, przecież mamy blues, mamy jazz, mamy
soul,
mamy rock, mamy rap, mamy hip-hop, dance. No i co? I jakby nie było tych określeń, musielibyśmy szukać polskich odpowiedników, a to nie jest proste. Pamiętam, że lata temu w jednym ze znanych tygodników ogłoszono konkurs, który był zatytułowany Spolszcz to sam. I czytelnicy bawili się, bo to był rodzaj zabawy, w wymyślanie polskich odpowiedników nazw angielskich. I to były rzeczy, do których można się było uśmiechnąć, ale jasne było już w punkcie wyjścia, że nikt w sposób sztuczny nie wprowadzi ich do języka polskiego, a różne rzeczy tam się wydarzały. W kręgach takich naukowych, konferencyjnych funkcjonuje taki wyraz, którego ja też używam, dlatego że nie znajduję dobrego polskiego odpowiednika. To jest handout, czyli taki rodzaj konspektu, w którym osoba referująca zamieszcza materiał egzemplifikacyjny, zamieszcza jakiś plan swojej wypowiedzi. Ale to nie jest do końca konspekt. To jest trochę coś innego niż konspekt, więc to określenie konspekt nie bardzo mi tu pasuje. Konspekt mi się kojarzy z jakimś, z opisem schematycznym jakiegoś, wstępnym jakiegoś projektu. Studenci przygotowują konspekt swoich prac dyplomowych, a to, co ja daję słuchaczom mojego referatu, nie jest konspektem, jest właśnie czymś takim, co daje im do ręki i co pozwala im śledzić tok mojego wywodu. Jest dla mnie handoutem. No i teraz, co się dzieje, kiedy niektórzy próbują zastąpić go jakimś polskim określeniem? Pojawiło się takie słowo jak rozdawajka, ale wszyscy w zasadzie używali go z przymrużeniem oka, czyli z takim puszczeniem oka do słuchaczy. A handout jest określeniem zupełnie neutralnym, dlatego dla mnie ono jest poręczne. No ale właśnie, jeżeli byśmy jeszcze dalej tak zerknęli na ten obszar leksykalny, który wzbogaca nasz język, na takie zapożyczenia, które są nam potrzebne, na nazwy gatunków filmowych.
No tak,
horror, tak, western. To science fiction na przykład, to też jest nam potrzebne, a jeżeli chodzi o jedzenie i to w niektórych lokalach czy też miejscach. No mamy fast food, mamy hamburgery, mamy hot dogi. I co tam jeszcze mamy? No chipsy mamy. No pewnie byśmy tutaj więcej znaleźli określeń. Albo internet. I też myślę, że tutaj nie porozumiewalibyśmy się, nie moglibyśmy się swobodnie porozumiewać, gdyby nam zabrakło niektórych słów. Na przykład, no nie wiem, mamy tutaj, co mamy? Fejki mamy.
No tak, mamy też właśnie wynikające z tej komunikacji internetowej te, nie wiem, czy można to nazwać słowami, zwroty typu XD, LOL, które też trzeba nazwać już częścią języka polskiego.
Trzeba je tak nazwać, oczywiście. Czy na przykład hashtag hate, który się bardzo zadomowił w języku polskim i od niego, proszę zwrócić uwagę, jest hater, a jeżeli jest hater, to jest i hejterka, żeby było sprawiedliwie, i jest hejtować. I to bardzo ładnie pokazuje, jak te anglicyzmy wnikają do polszczyzny, jak one się adaptują.
Odnajdują się w strukturze języka polskiego też.
Bardzo dobrze. Właśnie tak samo, jak dobrze odnalazły się te wyrażenia, które odczytałam wcześniej i których obcości już w ogóle nie odczuwamy, bo po pierwsze adaptują się do języka polskiego pod względem fonetycznym, czyli my je spolszczamy w wymowie. Po drugie pod względem fleksyjnym, bo dajemy im zestaw polskich końcówek, jeżeli to jest rzeczownik fleksyjny i nam się to ładnie zaczyna odmieniać, i pod względem słowotwórczym, bo one są derywacyjnie produktywne. Urabiamy sobie od nich jakieś nowe formy, jakieś nowe słowa. No i to jest ta jasna strona. To jest ta jasna strona, no ale jest oczywiście ta ciemna strona i dlatego o tym dzisiaj mówię. Wchodzimy na wyższy level. Tak mówił do mnie jeden z moich fizjoterapeutów. Dlaczego level?
Skoro mamy poziom.
Skoro mamy poziom, no właśnie. Albo też mówił mi, to też ten sam człowiek, fizjoterapeuta, mówił mi, że się fokusuje na swojej stopie. No, znaczy ja wierzę, że to, co on chciał powiedzieć, było prawdą. No, ale ja wolałabym powiedzieć, że się koncentruję na niej albo skupiam. No i mamy przecież to już takie stare, bym powiedziała, jednak ciągle funkcjonujące w języku must have czegoś, na przykład must have sezonu. I bardzo dużo tego jest.
No mamy też meetingi na przykład zamiast spotkań.
No właśnie, mamy lunche i lunchyki. Jest lunch i jest lunchyk, więc to też pokazuje, jak dobrze te wyrażenia przystosowują się do polskiego systemu językowego. No ale trzeba być uczciwym. To nie jest dobre zjawisko. Te przykłady, które przed chwilą właśnie sobie przytoczyliśmy. Jeżeli mamy polski odpowiednik, który ma już dobrą tradycję i przez tyle lat radził sobie, no to warto używać go dalej, a takich wtrętów jednak unikać. Ich jest najwięcej właśnie w języku młodzieży. I to jest właśnie to drugie zagrożenie, o którym wspomnieliśmy. No slang, tak? Slang młodzieżowy. Mamy od jakiegoś czasu, śledzimy plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku i widzimy, co tam się dzieje. Na podium najczęściej znajdują się te wyrażenia, które właśnie są jakimiś skrótami z języka angielskiego, albo właśnie takie, których inspiracją jest właśnie język angielski.
Ale skoro o tym pani wspomina, to też warto zauważyć, że część tych słów czy zwrotów szybko znika z tej komunikacji młodzieżowej. Oglądałem ostatnio taki materiał telewizyjny przy okazji właśnie plebiscytu tego ostatniego, to uczniowie sami przyznawali, że nie, to było 5 lat temu, nikt już dzisiaj tak nie mówi. A propos niektórych zwrotów, tych, które jeszcze kilka lat temu nas szokowały i byliśmy przekonani, że zostaną z nami na dłużej.
A to jest ciekawe. To jest ciekawe zjawisko i ja w ogóle mam taką hipotezę, którą nie ja będę potwierdzała, nie ja będę ją weryfikowała, tylko moja studentka, która pisze pracę dyplomową na temat właśnie plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku, ale ona też jest takiego zdania, że być może część z tych wyrażeń pojawia się, czy jest lansowana przez ten plebiscyt. Jakby w naturalny sposób nie funkcjonują w polszczyźnie, nawet w tej odmianie środowiskowej, w slangu. Albo są to słowa, których używa jakaś malutka grupa osób i później właśnie pod wpływem tego, co dzieje się w internecie, one jakoś przenikają, są wyłonione w tym plebiscycie i wtedy ludzie poznają to słowo, w tym też młodzi ludzie. To niekoniecznie też tak wygląda według mnie, że ten plebiscyt oddaje rzeczywisty stan języka młodzieży, tylko właśnie bardziej pod pewnymi względami go kształtuje. Ale to jest, powiedziałam, to jest na zasadzie hipotezy na razie, na poziomie hipotezy, więc zobaczymy, co wykażą badania mojej studentki. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o slang, nieraz mówi się, że młodzi mówią tak, że ich starsi już nie rozumieją. Ale to nie jest nic nowego. Od zawsze było tak, że młodzi chcieli mieć swoją odmianę języka, taki swój język, taki swój, powiedzmy, kod. To się specjalistycznie określa jako socjolekt, czyli odmianę środowiskową języka. Socjolekt ma trzy cechy. W nie każdym socjolekcie każda z nich jest tak wyraźnie reprezentowana i widoczna, ale te trzy cechy to jest zawodowość, tajność i ekspresywność. Jeżeli chodzi o zawodowość, to w tym slangu młodzieżowym ta cecha jest reprezentowana w sposób taki minimalny, w gwarze przestępczej. Zawodowość jest i tajność jest i ekspresywność. Natomiast jeżeli chodzi o slang, to jest tajny i jest ekspresywny. Te dwie cechy bardzo wyraźnie widać właśnie w tej odmianie języka. Chodzi o to, żeby powiedzieć tak, by dana informacja była w pełni zrozumiana tylko przez określony krąg odbiorców. I zawsze tak było. Proszę zwrócić uwagę na to, że starsi nieraz chcą przechwycić sobie jakieś słowo młodzieżowe. Spodoba im się jakieś słowo, załapią, że jest i zaczynają się nim posługiwać. Co wtedy robi młodzież?
Wypiera, wyrzuca ze swojego?
Oczywiście. Oni się już nie identyfikują z tym słowem. Ono jest już dla nich passé. Przykładem jest, i zresztą bardzo dobrze, na miejscu młodzieży też bym to zrobiła, w wypadku słowa mega. Ja bardzo nie lubię tego słowa mega i proszę zobaczyć, że właśnie starsi teraz...
No w reklamie mega okazje często się pojawiają na przykład też. Tak?
Też, czyli jakby no, trafiło to do języka ogólnego. Ale młodzież ma już szereg innych określeń, dużo bardziej pomysłowych, takich, które zastępują to słowo mega.
No to puentując, tak będzie zawsze i nie musimy się obawiać, że w związku z tym język polski jest zagrożony.
Tak będzie zawsze. Obawiać się nie musimy. Natomiast ja widziałabym zagrożenie nie tyle z zewnątrz, ile z wewnątrz. Znaczy, moim zdaniem to, co jest najbardziej niepokojące we współczesnym języku, to nie są ani zapożyczenia z angielskiego, to nie jest ani slang, którym posługuje się młodzież, tylko to jest wulgaryzacja języka, która niestety przybiera na sile i obserwujemy to wszędzie. Obserwujemy to w mediach.
W życiu publicznym, w Sejmie nawet.
Właśnie o to chodzi i obserwujemy to na co dzień w naszym życiu. Wszędzie pewnie słyszymy te słowa i ten język staje się
uboższy.
I uboższy, i staje się agresywny. Język też ubożeje wtedy, kiedy z wygodnictwa posługujemy się tymi anglicyzmami, więc właśnie te niepokoje niektórych użytkowników języka są uzasadnione. Ale, no mówię, zawsze tak było, więc no, jeszcze pewnie podoświadczamy wpływu tego angielskiego, ale mówię, to, co jest rzeczywiście takie najbardziej niepokojące, to jest to, że wulgaryzmy spowszedniały.
Musimy już kończyć niestety, dzieci. I tak sporo czasu poświęciliśmy na nasze mity o języku. W studiu Radia UWM-FM gościliśmy panią profesor Mariolę Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia za 2 tygodnie w naszym magazynie akademickim.